Miło mi Państwa powitać w takim razie. Jeśli chodzi o te dwie, o tą jedną antologię dwutomową, o której Gosia wspomniała, to chciałbym tylko zaznaczyć, że mniej więcej jakieś 60-70% mojego wykładu to będą informacje pochodzące z tych właśnie antologii. Także tym bardziej Państwa zachęcam, żeby sobie sięgnąć, doczytać, bo oczywiście nie o wszystkim będę mówił. Natomiast wiem, że na ostatnim wykładzie Państwo oglądali film o różnych wynalazkach prekinematograficznych. I ja bym chciał zacząć od tego, że w zasadzie dzisiaj odchodzi się od czegoś takiego, co jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat było modne, czyli mówienie o jakimś zerowym punkcie, od którego zaczyna się kino. Wręcz przeciwnie, wskazuje się na zakorzenienie tego kina w przeszłych wiekach. I mówią badacze dzisiaj nawet o czymś takim jak historyczna sztuka projekcji, praktyki ekranowe. Ja bym od tego może chciał zacząć. Zapewne Michał Państwu dużo już mówił na ten temat tydzień temu. Ale chciałbym, żeby Państwo zdawali sobie sprawę, na ile to już w XIX wieku była masowa rozrywka. Takie oglądanie slajdów latarnianych, bo to była latarnia magiczna na dużym ekranie. Czyli coś, co można by już nazwać kinem, a co się różniło od kina tylko tym, że po prostu był inny aparat. Tu jak Państwo widzą jest obraz olejny z 1760 roku, on się mieści w Goethehaus we Frankfurcie i już Państwo widzą, że po prostu powiedzmy w kręgach lepiej wykształconych latarnie magiczne były bardzo popularne, nawet Goethe w swoich cierpieniach młodego Wertera zawarł taką oto myśl, że czym byłaby Wilhelmie sercom, czym byłby świat bez miłości, tym czym byłaby bez światła latarnia magiczna. Już wtedy, w XVIII wieku Goethe tak napisał. Mają Państwo dwa slajdy, widzą Państwo duże teatry oblegane przez wielką liczbę ludzi z dużymi ekranami, na które projektowano slajdy latarniane. Jak takie projekcje mogły wyglądać? Mniej więcej tak. Niektóre przedmioty się poruszają, obrazy przechodzą jedne w drugie, mamy muzykę, która temu towarzyszy i komentarz i oczywiście wszystko na dużym ekranie. Też chciałbym, żeby Państwo, pewnie wielu z Państwa to o tym wie, ale warto sobie uświadomić, że dopiero w drugiej połowie XIX wieku sala teatralna stała się ciemna, to znaczy wcześniej przedstawienia teatralne odbywały się w jasnej sali i jak to ładnie ktoś napisał, zaciemniono widownię po to, żeby oświetloną scenę upodobnić do slajdu. Więc takie tutaj powiedzmy powiązanie teatralno-latarniane można zobaczyć. Oprócz takich właśnie rozrywkowych rzeczy, różnych bajek, opowieści, jak Państwo przed chwilą widzieli, bardzo popularne były też pokazy geograficzne. Pierwszy pokaz geograficzny datuje się na 1653 rok już. I jak Państwo później zobaczą, to co w zasadzie robili Lumierowie, to było powtórzenie mniej więcej tych projekcji geograficznych, tylko że po prostu przy użyciu taśmy filmowej. Widzą Państwo, że to było fotografowane w różnych miejscach, malowane i wyświetlane po prostu. Oczywiście w seriach obrazkowych, które przechodziły jedne w drugie. To jest dwa slajdy z takiej też serii obrazkowej przestrzegającej przed pijaństwem. Tutaj mają Państwo rzeczywistych, można powiedzieć, aktorów. Tak? Za chwilę Państwu pokażę, w jaki sposób takie serie powstawały. Niemniej jednak chciałbym, żeby Państwo już zobaczyli, że tutaj mamy do czynienia z planem, no jeszcze nie filmowym, ale z planem, na którym się nagrywało pewne sceny i które się później projektowało na ekran. Jak bardzo to wszystko było popularne? Tutaj mamy przykład takiej jednej manufaktury angielskiej, która wydawała swoje katalogi od 1888 roku. Tutaj akurat mamy przykład katalogu z 1908 roku, gdzie Państwo mają przykłady różnych tematycznie ułożonych serii obrazkowych. Tam, gdzie zaznaczyłem gwiazdkę, to są tak zwane live models, czyli właśnie ci aktorzy, którzy uczestniczyli w tym wszystkim na żywo. Ale widzą Państwo, jakie to już są olbrzymie ilości. W 1902 roku tylko w tej manufakturze w magazynie znajdowało się 1,5 miliona slajdów, średnio 100 egzemplarzy każdej z takich serii. I tu jeszcze, żeby na pewno Państwo wiedzą, że Georges Méliès to taki, prawda, magik kina, który nakręcił właśnie takie chociażby filmy jak Kopciuszek, Czerwony Kapturek, albo Ferdynand Zecca i Lucien Nonguet, którzy nakręcili Śpiącą Królewnę, Kota w butach, bajki były bardzo popularne. Ale warto, żeby sobie Państwo też uświadomili, że oni po prostu nie sfilmowali tego, o czym czytali, tylko oni sfilmowali to, co ludzie oglądali na ekranach. I to oglądali w sposób masowy, tak jak powiedziałem przed chwilką. Państwo mają tutaj serie latarniane dotyczące Kopciuszka w Wielkiej Brytanii. Jak widać, tych manufaktur, które produkowały Kopciuszka, było bardzo, bardzo dużo. Były wśród nich także live model slides, ale nie tylko. Widzą Państwo, że to przeważnie są slajdy przed 1895 rokiem, a więc sprzed wynalezienia kinematografu. Krótko mówiąc, chciałbym tylko wskazać, że oglądanie Kopciuszka i innych tego typu bajek było bardzo popularne, zanim wziął się za to Méliès. Tutaj mamy takie właśnie studio, nie filmowe, ale latarniane, gdzie można zobaczyć właśnie, jak ustawiano scenerię. Były właśnie takie specjalne plansze. Na tle ich stawali aktorzy. Robiono zdjęcia, później malowano, ale to już wszystko przypomina jakby późniejsze studia filmowe. To jest bardzo podobne do atelier, które chociażby miał Méliès. Tutaj też przykład powstawania takiego slajdu, tylko już nie w studiu, a w naturze, bo w naturze też można było, prawda, takie zdjęcia robić. Czyli robiło się zdjęcie, później się kolorowało i tutaj jest jakby cała procedura. Czyli podejmowało się decyzję co do tego, czy to ma być w prawdziwej scenerii, czy w studiu. Na tle odpowiedniej scenerii modele przyjmowali odpowiednie pozy w danych scenach. Sceny były następnie utrwalane fotograficzne, powielane jako szklane slajdy, następnie kolorowane i układane w takim porządku, w jakim później były projektowane na dużym ekranie. I tutaj jeden z badaczy zwraca taką uwagę, że te serie obrazkowe były dzielone na sceny, ale już wtedy podczas powstawania tych serii obrazkowych, zwłaszcza dotyczy to piosenek, można było określać rytm czasowy, czyli można było określać, jak długo dany slajd ma być wyświetlany i kiedy można przejść do drugiego. Krótko mówiąc, była to wskazówka dla operatorów, a jeszcze ogólniej mówiąc, chodziło o to, żeby projekcje, które odbywały się w rozmaitych miejscach i w różnym czasie, upodobniały się do siebie zgodnie z wolą producenta. Tutaj mają Państwo taki obrazek ładny, który pokazuje jednego z takich właśnie objazdowych magików, który po swojej prawej stronie ma latarnię magiczną, po lewej stronie ma kinematograf, a przed sobą ma fonograf. Czyli to jest takie ładne połączenie, powiedzmy, przejścia od latarni magicznej do kinematografu. I kilka takich, powiedzmy, istotnych myśli sformułowanych przez niektórych badaczy, że kino jest to późna forma historycznej sztuki projekcji, czyli nie coś, co się zaczyna i nie miało żadnych prapoczątków, tylko jest to późna forma historycznej sztuki projekcji. że jest dzieckiem industrializacji przede wszystkim, że chodziło o to, żeby coraz więcej elementów, które składają się na przedstawienie, wytworzyć zawczasu i masowo reprodukować. I w związku z tym film, który się z tego wyłonił, można rozumieć jako przemysłową automatyzację przedstawienia z dziedziny sztuki projekcji. Dzisiaj jak Państwo oglądają film, no to w każdym mieście i w każdym kinie widzą Państwo to samo. Jeszcze w okresie wczesnego kina było troszkę inaczej. W zasadzie do przełomu dźwiękowego w każdym kinie była inna orkiestra. We wczesnym kinie był jeszcze komentator, który komentował te wszystkie wydarzenia. Niemniej jednak same obrazy już się na tyle do siebie upodobniły, że w każdym kinie, można powiedzieć, oglądano to samo. Niemniej jednak badacze dzisiaj zwracają uwagę na to, że takie elementy właśnie filmów, jak kwestia inscenizacji, dramaturgii, jakieś tradycje i przełomy ikonograficzne i estetyczne, konteksty społeczne i ekonomiczne, że to wszystko przynależy do nurtu procesów rozwojowych o wiele starszych niż film, niż sam film, niż żywe fotografie. To tyle tytułem wstępu. Natomiast sama taśma filmowa została wynaleziona w 1887 roku i w 1891 Edison w Stanach Zjednoczonych wynajduje kinetograf i kinetoskop, czyli urządzenia do nagrywania i odtwarzania filmów. Tu niestety slajd się trochę zacina, ale to są właśnie, powiedzmy, te pierwsze filmy edisonowskie, które powstały w pierwszym na świecie studiu filmowym Black Maria, otwartym już w 1993 roku. Natomiast w kwietniu 1894 roku Edison w Nowym Jorku otwiera taki oto salon kinetoskopowy z 10 kinetoskopami, gdzie oglądano właśnie tego typu filmy przez taki wziernik. Krótko mówiąc, filmy najpierw oglądano indywidualnie. W tym salonie było 10 maszyn i na każdej maszynie oglądano inny film. Do 1896 roku na świecie wyprodukowano 905 kinetoskopów. One były później rozpowszechniane, między innymi stały takie kinetoskopy w Warszawie. I co jest też istotne, to to, że w momencie, kiedy kinetoskopy wyszły z użycia, dzięki temu, że one były na taśmie 35 mm, która później się przyjęła do filmu na dużym ekranie, to te pierwsze filmy kręcone dla kinetoskopu jeszcze przed 1895 roku, później były w normalnym obiegu na dużym ekranie. Jeśli chodzi o projekcje właśnie dużoekranowe, wypisałem tutaj kilka urządzeń i kilka dat związanych z ich premierami. W przypadku aparatu braci Lumière mają Państwo dwie daty, bo tutaj chodzi o pierwszy pokaz niekomercyjny i pierwszy pokaz komercyjny 28 grudnia 1895 w Paryżu. Ale widzą Państwo, że tych aparatów było dużo, miały one różne nazwy, skonstruowane przez różnych wynalazców w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Istotne jest to, że do połowy 1896 roku jakby pęd kinematografii nadaje urządzenie braci Lumière, którzy mieli swoich operatorów i rozsyłali ich po całym świecie. Po pierwsze, żeby nagrywali filmy, ale po drugie, żeby też organizowali projekcje. Natomiast w drugiej połowie 1896 roku liczba tych konkurencyjnych i już lepszych, trzeba powiedzieć, że już lepszych aparatów była na tyle duża, że po prostu Lumierowie, można powiedzieć, zostali zmuszeni do sprzedaży swoich patentów, co nastąpiło w maju 1897 roku. A więc kinematografia od połowy 1896 roku, można powiedzieć, że nie rozwija się dlatego, że byli na rynku Lumierowie, tylko wręcz przeciwnie, gdyby ich nie było, nic by się nie stało. Nie jednym, bo to byli bracia, jeszcze mieli ojca, który też się tym samym zajmował, z takich objazdowych później kinematografistów, a wcześniej zajmujących się projekcjami slajdów latarnianych, byli bracia Składanowscy w Niemczech, którzy 1 listopada 1895 roku zorganizowali pierwszy pokaz filmowy w Niemczech przy użyciu skonstruowanego przez siebie bioskopu. Ale tu jest istotne to właśnie ich doświadczenie w branży latarnianej. Czyli ich ojciec już od 1879 roku prezentował różne slajdy latarniowe, a swojego syna Maxa wysłał m.in. na nauki fotografii, litografii, malarstwa na szkle, a następnie na praktykę w fabryce aparatów projekcyjnych, czyli mówimy tutaj o latarniach magicznych. I jak wspominał później wnuk Erich, na decyzję dziadka o wyborze zawodu, czyli właśnie tego objazdowego człowieka, który pokazywał slajdy latarniane na dużym ekranie. Miało to, że między innymi był dobrym mówcą, bo to było istotne dla powodzenia seansów. Czyli jakby też widzą Państwo tutaj, jak wyglądała taka buda. Sobie później Państwo porównają to ze zdjęciami kinematografów objazdowych i zobaczą Państwo, że to jest w zasadzie taka sama architektura. Zarówno jeśli chodzi o zewnętrze, jak i chodzi o wnętrze. Widzą Państwo tutaj ławki idące wzwyż, ekran na przodzie, też z przodu miejsce dla muzyków. I mają Państwo też tutaj jeden z takich prospektów reklamowych braci Składanowskich, gdzie zobaczą Państwo, że tu jest właśnie duży teatr, duży ekran, rzutowane ekrany, obrazy na dużym ekranie. I ciekawe, że jest chociażby też pociąg, który nikogo nie mógł przestraszyć, bo był dobrze znany. Tak wyglądały te pierwsze projekcje braci Składanowskich. Jak Państwo widzą, były to w zasadzie sfilmowane numery, które można było na żywo zobaczyć na scenie. I też początkowo, między innymi z tego względu, że kinematograf odtwarzał właśnie to, co wcześniej można było zobaczyć w teatrze varieté, nazywano kino po prostu dwuwymiarowym varieté. Przejdźmy teraz do braci Lumière. Widać, że była to bardzo bogata rodzina, widzą Państwo tutaj fabrykę, jej ułożenie. Tam, gdzie zaznaczyłem gwiazdką, to jest miejsce, z którego wychodzą robotnicy z fabryki. Na tym słynnym filmie, którego Państwo na pewno znają. Kilkuset pracowników pracowało w takiej fabryce. Tutaj na tym dolnym slajdzie na dole to jest ich rezydencja w tym samym mieście. Właśnie, też istotne jest może to, że ojciec zainspirował się jakby filmami, oglądając filmy kinetoskopowe i w 1895 roku w lutym ogłosili oni patent na kinematograf. Tak jak mówiłem, w marcu odbyła się pierwsza projekcja niekomercyjna, a później było ich jeszcze kilka, a w grudniu komercyjna i później zaczęła się, można powiedzieć, eksploatacja filmowa. A to jest też, zapewne Państwu też bardzo znane, miejsce związane z filmem Przyjazd pociągu do La Ciotat. Też widzą Państwo, że mieli dosyć potężną rezydencję i tutaj mają Państwo narysowane, no, sfotografowane, jak wyglądała ta stacja. Pociąg jeździł między Toulonem a Marsylią. Ten pierwszy film, który oni nakręcili, powiedzmy, że byli ustawieni odwrotnie do do kierunku, w którym my teraz patrzymy na ekran. Tak mówiłem, że tych projekcji było dużo, zanim zorganizowali oni swój pierwszy pokaz komercyjny, w sumie 12. I tu jeszcze może jest taka ciekawa rzecz. Tutaj mają Państwo taki afisz po lewej stronie właśnie z tego pierwszego pokazu komercyjnego. Jak Państwo może widzą, to jest trochę niewyraźne, ale ich pierwszym tutaj filmem w programie było właśnie wyjście robotników z fabryki. I jak pokazuje katalog Lumière, Lumièreowski, istniały cztery wersje tego filmu. Cztery wersje. Czwarta się nie zachowała, nie wiadomo jak wygląda. Trzy się zachowały, za chwilę je Państwo zobaczą. A można je odróżnić po ilości koni. Tutaj jest od największej liczby do najmniejszej, czyli pierwsza wersja, dwa konie. Wersja druga, jeden koń i wersja trzecia, nie ma koni. Takich filmów, które powstawały w różnych wersjach, były dublowane. Lumièreowie nakręcili bardzo sporo, między innymi słynny przyjazd do La Ciotat też miał trzy wersje, zachowała się jedna. Za chwilę o tym będziemy mówić, a teraz poprosimy o projekcję tych pierwszych filmików. Jak Państwo widzą, bracia Lumière nie tylko dokumentowali rzeczywistość, ale też bawili się możliwościami, jakie daje im aparat kinematograficzny. W tym ostatnim filmie widzieli Państwo jeden z pierwszych trików filmowych. Tutaj mi zależało, żeby te filmy leciały z tytułem i z datą jego nakręcenia. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, że właśnie Przyjazd pociągu de la Ciotat ma datę 1897. Nie ma przyjazdu pociągu na pierwszej projekcji 28 grudnia. Natomiast po raz pierwszy tytuł Przyjazd pociągu de la Ciotat, mówię nie przyjazd pociągu na stację, celowo tak mówię, ponieważ stacji nie ma w tytule oryginalnym. Przyjazd pociągu de la Ciotat. Jest to film, który, ten, który się zachował, pochodzi z 1897 roku, a po raz pierwszy był anonsowany w prasie francuskiej w październiku 1897 roku. Natomiast film ten miał trzy wersje. Miał trzy wersje, z czego pierwsza nakręcona została przypuszczalnie na przełomie stycznia, w styczniu 1896 roku. Druga została nakręcona zimą 1896, niewiele o niej wiadomo. I tutaj jakby badacze zwracają na to uwagę, że jeśli w jakichś anonsach prasowych, na przykład z roku 1896, pojawia się tytuł Przyjazd pociągu, to na dobrą sprawę nie wiadomo, o który pociąg chodzi. Ponieważ Przyjazd pociągu jest to pewien typ filmów, bardzo popularny typ filmów. Jak Państwo widzą, sami Lumière'owie zrealizowali kilka takich filmów. I oczywiście mnóstwo innych producentów kręciło też ten popularny motyw przyjazdu pociągu. W grudniu 1896 roku w Warszawie na przykład odbyła się projekcja tak zwanego chronofotografu. I jakby relacje z tej projekcji wskazują, że to nie był pociąg właśnie ten, który Państwo oglądali, ponieważ relacja wskazuje, że podróżni wysiedli, pociąg ruszył dalej. Czyli to było coś innego niż ten film. Też jest tutaj, Państwo znajdą w Kintopie tekst Martina Leuperdingera na temat właśnie analizy tego filmu, gdzie on zwraca uwagę na to, że chociażby jest to film, który został zainscenizowany. Nie jest to po prostu rozgardiasz na peronie, tylko jest to film, który Lumière'owie bardzo starannie od początku do końca zainscenizowali, a zagrała w nim prawie że cała rodzina Lumière'ów, tak? Czyli żona Louisa Rose, żona Augusta Marguerite, córka Louisa, później dziecko siostry Louisa i oczywiście tam Państwo mają też właśnie taki slajd, te dwoje dzieci to są właśnie te wymienione. Mają Państwo też taką panią, starszą panią w pelerynie, taką rzucającą się w oczy. To jest właśnie Josephine Lumière, matka Louisa Augusta i właśnie ich siostry Jeanne, którą właśnie łatwo rozpoznać po tej szkockiej pelerynie. Zachęcam, żeby się zapoznać z tym tekstem, bo on jakby w inny sposób przedstawia całą optykę w ogóle tego, czym było kino braci Lumière. Między innymi polemizuje z tą tezą, że to było takie życie złapane na gorącym uczynku. No i oczywiście dementuje mit, jakoby ludzie uciekali w panice z tych pokazów przed pociągiem, ponieważ było to niemożliwe chociażby ze względu na to, na usytuowanie sali, w której odbywały się projekcje. Była to piwniczna sala bilardowa, do której prowadziły dosyć strome i niewygodne schody. Projekcje odbywały się co pół godziny, więc w zasadzie, jeśli przyjmiemy, że mogło się tam mieścić około 200 ludzi, no to co, powiedzmy, co pół godziny 400 osób musiało się przecisnąć przez te wąskie, strome, niewygodne schody. I oczywiście pozostałyby jakieś, musiałyby pozostać jakieś ślady, czy to w aktach policyjnych, czy to w prasie wskazujące na jakieś ofiary. Nic takiego nie było. Inną kwestią, na którą zwraca Leuperdinger, jest chociażby to, że plakaty reklamujące te projekcje znakomicie oddają, że pociąg jedzie, a więc pewną trójwymiarowość tego filmu. Widzą Państwo takie tory wysunięte w przód. I oczywiście dwie panie, które z ciekawością przyglądają się temu filmowi. Nic nie wskazuje na to, żeby ogarnęła je jakaś panika. No więc jak odbierano te filmy? Ze względu na bogate doświadczenie już z różnymi wynalazkami, z latarniami magicznymi, odbierano je z ciekawością. Z ciekawością, czyli wyświetlane obrazy były bardzo, bardzo dobrze znane. Nowym trikiem, samym trikiem już było poruszanie się tych obrazów, bo to było inne poruszanie się niż w latarniach magicznych. Samo wyjście robotnic z fabryki, czy też sam przyjazd pociągu nie był oczywiście czymś niecodziennym, co ludzi mogło przyciągnąć do kin, do tych salek, gdzie mogli oglądać filmy, tylko właśnie obraz. Chcieli skonfrontować obraz z innymi obrazami, które już znali na ten sam temat. Krótko mówiąc, chodzi tu o nowy sposób widzenia, akcentujący widowiskowość, zaspokajający ciekawość. I tak jak mówi tutaj Tom Gunning, że zbliżający się pociąg w zasadzie wywoływał taki dreszczyk emocji, poczucie sensacji, ale w żadnym wypadku nie było to coś, co ludzi mogło wystraszyć. Tak jak Państwu wcześniej pokazywałem, że bardzo rozpowszechnione, i to już od XVII wieku, były projekcje geograficzne slajdów latarniowych, tak oczywiście lumierowie wysyłali swoich operatorów w świat, którzy kręcili filmy i pokazywali je tubylczej publiczności. Tutaj mamy przykłady z kilku miast, ale widzą Państwo, że to jest w zasadzie podobne do tych slajdów geograficznych, które wcześniej w kulturze latarni magicznej były prezentowane w dużych teatrach na dużym ekranie. W Osace ten filmik nakręcił Constant Girel, francuski operator, istotny dla nas, dla Wrocławia, ponieważ on nakręcił pierwsze filmy tutaj we Wrocławiu, w mieście, które za chwilę sobie zobaczymy. Proszę Państwa, filmy zostały nakręcone 4 i 5 września 1896 roku na ulicy Piłsudskiego, gdzie stał wcześniej pomnik cesarza Wilhelma. Dzisiaj jest Bolesław Chrobry. Tak, Chrobry? Dzisiaj jest tam Bolesław Chrobry. Niemniej jednak to było dosyć takie medialne wydarzenie, ponieważ wtedy do Wrocławia przyjechał i car Rosji, i to była jego pierwsza wizyta zagraniczna, Mikołaj II. I właśnie tutaj we Wrocławiu spotkał się z cesarzem Niemiec i oni odsłaniali pomnik dziadka cesarza, z którym spotkał się car. Ten czwarty filmik to jest mniej więcej nakręcony w miejscu dzisiaj Legnickiej. Chodzi o to, że właśnie oni wracali wtedy z parady wojskowej na Gondowie. Gondow był wtedy poza granicami miasta. Natomiast trzy te filmiki są tutaj, jak Państwo widzą, nakręcone sprzed pomnika. Kamera była statyczna, jak Państwo widzą, nawet nie za bardzo operatora interesował sam pomnik, tylko czekał, aż przed jego kadrem pojawi się car z cesarzem. To taka ciekawostka, warto wiedzieć, że we Wrocławiu już wtedy powstawały pierwsze filmy. Dobrze, i teraz sobie pomówimy troszkę o triku filmowym. Już Państwo widzieli, że bracia Lumière chociażby puszczali film od tyłu. Był to jeden z pierwszych trików. Ale w zasadzie jakie jest pochodzenie triku filmowego? Jakie jest jego powiązanie z innymi podobnymi rozrywkami, na przykład z latarnią magiczną? Tutaj Państwo widzą, mają Państwo pewne wyimki z dzienników Goethego. Też pamiętają Państwo ten obraz na początku z domu Goethego, gdzie już było pokazane w 1760 roku, że oglądanie slajdów latarnianych było bardzo popularne. wśród wykształconej publiczności. I mają państwo napisane, co Goethe o nich sądził. Chciał, żeby historię naturalną wykładać dzieciom na lekcjach wieczornych za pomocą właśnie latarni magicznej. Sam chodził na pokazy latarni magicznej. I tutaj pisze o takim jednym triku, który nazwał chwytem artystycznym. Chwytem artystycznym związanym też z inscenizacją jego Fausta przecież. Pojawienie się ducha w pierwszej scenie kazał przedstawić jako fantasmagorię, mianowicie tak, że w zaciemnionym teatrze na rozpięty w tle ekran rzucano z tyłu najpierw małą, a następnie wciąż powiększającą się jasną głowę, która przez to wydawała się coraz bardziej przybliżać i uwydatniać. I ten chwyt artystyczny, jak on to nazwał, został najwidoczniej wywołany jakąś latarnią magiczną. Jak ten chwyt artystyczny mógł wyglądać? No mniej więcej tak. Trudno, żeby ludzie się przestraszyli jadącego pociągu, skoro już 100 lat wcześniej oglądali takie coś i duchy ich atakowały. Tak jak mówiłem, wskazywałem na to powiązanie pierwszych filmów z latarniami magicznymi i tutaj jest taki w zasadzie piękny hołd dla kultury latarni magicznej, zrealizowany przez samego Georges'a Méliès'a. Państwo zobaczą przenikanie się różnych slajdów. Oczywiście to jest wszystko w formie filmowej, ale to można traktować jako właśnie piękny hołd Méliès'a dla minionej epoki. Latarnie magiczne i kilkakrotnie wychodzą różne tancerki. Krótko mówiąc, była to taka skrzynka, w której rodziły się pomysły, jak później taką skrzynką był kinematograf. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na to, że jak bardzo filmy, które realizował Méliès, były podobne do tego, co on sam wcześniej realizował na scenach swojego teatru. Na niebiesko mają państwo napisane tytuły sztuk scenicznych, a że to są sztuki sceniczne, można poznać po ich datach, czyli przed 1895 rokiem. I na zielono mają państwo tytuły filmów. Jak państwo widzą, są to bezpośrednie nawiązania do sztuk scenicznych. Może jeśli chodzi o trzeci tytuł, to on się może troszkę różni. Psikusy księżyca lub nieszczęścia Nostradamusa. Tutaj mamy sen astronoma, ale ten sen astronoma mają tutaj państwo na filmie, więc widzą państwo, że tu dokładnie chodzi o psikusy księżyca. A więc jest to odzwierciedlenie tego, co sam Méliès wcześniej robił w teatrze, a przecież czego nie skończył robić, bo to nie jest tak, że on został filmowcem i przestał być człowiekiem teatru, wręcz przeciwnie. No i sam pisał, że jego atelier to jest dość wierny obraz właśnie teatru, który prowadził. Jeden z pierwszych trików, może nawet pierwszy trik w ogóle, tak zwany trik substytucji, albo nazywany też stop trikiem, zastosowany przez Méliès'a chociażby w filmie Zniknięcie damy z 1896 roku. Tutaj bym tylko chciał zwrócić uwagę na to, jak bardzo te triki były popularne na scenach teatralnych wcześniej. Oczywiście czym innym jest zrobić taki sam trik przy pomocy taśmy filmowej. Niemniej jednak chciałem wskazać na to, że te triki się nie wzięły znikąd, że to była popularna rozrywka, którą ludzie chętnie oglądali. Na scenie teatralnej dama siadała na krześle, pod krzesłem była gazeta, ona, prawda, później znikała jakby w tej dziurze. Tak, w filmie to się robiło inaczej, zatrzymywało się, kręciło od nowa. Powstawały dwa ujęcia, które mniej więcej wywoływały podobny efekt. Z tym, że chciałbym zwrócić uwagę tutaj na jedną rzecz, że Méliès nie był, o tutaj mają Państwo narysowane, jak to wyglądało wcześniej. Méliès nie był pierwszym filmowcem, który zrealizował ów trik. Państwo później zobaczą, że tu jest taka właśnie legenda z filmu o Méliès'ie, która pokazuje mniej więcej, jak to któregoś dnia kręcił, prawda, jakieś sceny uliczne, zacięła mu się kamera i później jak zaczął kręcić znowu, to się okazało, że właśnie ten trik substytucji występuje. Ale, tak jak powiedziałem, nie on pierwszy to zastosował, bowiem w 1895 roku już w Stanach Zjednoczonych dla kinetoskopu powstawały właśnie tego typu filmy i zaraz Państwo też to zobaczą. Inny trik, również chętnie używany przez Méliès'a, ale też Państwo widzą, że on miał swoje odzwierciedlenie właśnie w takich teatrach na scenie. No i też Państwo widzą współczesną wersję takiego triku, jak to wyglądało. No i chyba najpopularniejszy motyw występujący u Méliès'a to motyw ściętych głów, motyw głów w ogóle, które wyczyniały różne rzeczy. I też Państwo widzą, że miało to swoje odzwierciedlenie na scenach teatrów, było bardzo popularną sztuczką magiczną. Oczywiście Méliès musiał to przełożyć na język filmowy, ale Państwo widzą, że to były bardzo chętnie oglądane rzeczy jeszcze przed kinematografem. I przykładowo tutaj mamy anonsę takiego objazdowego teatru, który gościł we Wrocławiu na przełomie lat 1899-900 i mają między innymi Państwo narysowaną taką głowę w akwarium. Ten teatr, między innymi właściciele tego teatru, anonsowali między innymi to, że zetną głowę ochotnikowi z widowni. To była jakby część widowiska. Widzą Państwo zresztą, że tutaj takich cudów jest więcej. Ten właśnie teatr objazdowy miał tutaj właśnie slajdy latarniane z jakimiś duchami. Był lot, prawda, taki nad publicznością właściciela teatru. I oczywiście jednym z elementów tego teatru, iluzji, bo to chyba tak by trzeba było nazwać, był kinematograf, który prezentował różne numery. A co może też ciekawe jest to, że Państwo, jak Państwo widzą po prawej stronie pod obrazkiem, tam jest taki napis Die Reise nach dem Monde, czyli podróż na Księżyc. Podróż na Księżyc, którą Méliès nakręcił, skinematografował w 1902 roku, ale państwo widzą, że w zasadzie był to motyw również popularny w tego typu widowiskach w Europie. I stąd się wziął, pojawił w jego filmie. Co do tych ścinanych głów, to właśnie mają tutaj państwo filmik, jeszcze kinetoskopowy, nakręcony dla kinetoskopu z 1895 roku, właśnie wykorzystujący trik substytucji. Czyli tak jak mówiłem, że Méliès nie był pierwszy, który to stosował. I mają też państwo tutaj dwa ogłoszenia. Jedno jest z Wrocławia, tutaj jest tytuł Hinrichtung, czyli ścięcie. Mają też państwo ogłoszenie, to jest z Wilna, kazń Mary Stuart, czyli stracenie Mary Stuart, czyli dokładnie wiadomo, że chodzi o ten właśnie film. I tak jak mówiłem, że te filmy kinetoskopowe, które najpierw pierwotnie były kręcone dla kinetoskopów, później trafiały na duże ekrany i były też bardzo popularne. Jak państwo widzą, oglądano je w Wilnie czy we Wrocławiu. Już wtedy można było zobaczyć właśnie te triki filmowe. Jak państwo zapewne wiedzą, montaż nie jest czymś, co się kojarzy z wczesnym kinem. Mówi się o radzieckiej szkole montażu. Niemniej jednak badacze zwracają uwagę na to, że stosowanie takiego triku substytucji wymagało bardzo pracochłonnych prac montażowych. Tutaj jest wytłumaczone dlaczego, ze względu na inercję kamery. Tutaj mają państwo takie dwa filmiki, gdzie z jednej strony można zobaczyć zmiany perspektywy kamery, która musiała się ustawiać pod odpowiednim kątem, żeby taki film nakręcić. Natomiast ten film po prawej stronie to jest bardzo ciekawy film, który trwa zaledwie 3,5 minuty, ale jak ktoś wymyślił, nie wymyślił, tylko wyliczył, w tym 3,5-minutowym filmie Méliès zastosował około 100 substytucji. Krótki, 3,5-minutowy film, ale bardzo, bardzo, bardzo pracochłonny. Zaraz będzie się powtarzał trik za trikiem. Krótko mówiąc, ci pierwsi filmowcy, oni nie tylko musieli trzymać kamerę, ale montaż jak najbardziej był związany z ich codzienną profesją. Dobrze, to teraz przejdźmy do tego, gdzie ludzie oglądali te filmy i jak wyglądały same te pokazy. Tutaj mamy przykład Wrocławia akurat, bo generalnie mówiąc, zanim powstały kina stacjonarne, a muszą państwo wiedzieć, że zaczęły powstawać mniej więcej dopiero po 10 latach od wynalezienia kinematografu, zanim powstawały kina stacjonarne, to projekcje filmowe odbywały się albo w dużych miastach, w dużych teatrach varieté, jak na przykład we Wrocławiu w teatrze Libicha. Były trzy tego typu teatry we Wrocławiu, gdzie pokazywano filmy jako jeden z elementów programowych. Z czasem tych teatrów w całych Niemczech było więcej. Tutaj mają państwo taki przykładowy program takiego teatru. Jak państwo widzą, tutaj różni artyści występują, i gimnastycy, i śpiewacy, i oczywiście między innymi jest amerykański bioskop, czyli żywe fotografie. Tutaj akurat jest jeszcze tytuł filmu, który będzie pokazywany, Podróż na Księżyc, więc państwo widzą, w jakim kontekście chociażby Podróż na Księżyc była pokazywana, tak? W ramach takiego długiego, trzygodzinnego, powiedzmy, seansu puszczano 15-minutowy pokaz kinematograficzny, w tym przypadku jest to Podróż na Księżyc. I coś, co jest związane z filmem albo zestawem filmów, które państwo dzisiaj będą oglądać. Kino jarmarkowe. wolałbym, żeby Państwo nie używali słowa jarmarczne, tylko jarmarkowe, ponieważ nie jest to nacechowane negatywnie, a oddaje po prostu istotę rzeczy, czyli miejsce, gdzie odbywały się tego typu projekcje. Tutaj widzą Państwo, że akurat w programie są różne filmy. Tak się akurat złożyło, że w tym programie jest aż 5 filmów Méliès'a, między innymi Podróż na Księżyc, między innymi Czerwony Kapturek. Były to bardzo popularne wówczas motywy, które właśnie oglądano w tego typu budach. I jak Państwo sobie teraz przypominają, jaką budę mieli bracia Składanowscy, to widzą Państwo, że to jest w zasadzie podobna architektura, którą się przewoziło z miejsca na miejsce, od jarmarku do jarmarku. Tutaj jest taka mapka miejscowości akurat na Dolnym Śląsku, na Śląsku, gdzie tego typu budy gościły. I też jest opis z jednej z gazet, jak taka buda, oczywiście były różne, były mniejsze, większe, były namioty cyrkowe na 2000 miejsc, ale krótko mówiąc, około 1905 roku niemieckie czasopismo właśnie Der Komet zauważało, że sensację w Pirmasen z takiej miejscowości stanowił pałac kinematograficzny. Słusznie można nazwać to przedsięwzięcie pałacem, gdyż trudno sobie wyobrazić coś bardziej wystawnego, zbudowanego z większym przepychem. Fasada sprawia wrażenie monumentalnej budowli, bogate złocenia, wbudowane lustrzane tafle, prace rzeźbiarskie w połączeniu z kilkoma figurami nadnaturalnej wielkości tworzą dekorację, której wszystkie linie są w doskonałej harmonii. Wieczorem całość tonie w powadzi jaskrawego blasku. 800 żarówek z największym smakiem rozmieszczonych wytwarza ogromne morze światła. I wnętrze niczym nie ustępuje zewnętrzu. I można czuć się tak, z siedzeniami, oparciami pokrytymi czerwonym, jedwabnym pluszem, jakbyśmy byli na parterze nowoczesnego, miejskiego teatru. Specjalnie Państwu chciałem to przedstawić, ten cytat, żeby Państwo wyzbyli się myśli, że kino jarmarczne było, jarmarkowe, przepraszam, że to kino było jakieś, powiedzmy, gorsze, odwiedzane przez gorszą publiczność i w zasadzie nie miało nic do zaoferowania we wnętrzu czy na zewnątrz, wręcz przeciwnie. Mało tego, mówi się, że niektórzy badacze zwracają uwagę na to, widzą Państwo, tutaj jest 800 żarówek, tak? Te żarówki służyły temu, żeby maksymalnie rozświetlić tą budę, ale w wielu miejscowościach nie było wówczas prądu. Nie było wówczas prądu. Krótko mówiąc, taka buda była najbardziej rozjaśnioną budą w całej miejscowości. I jak ktoś też zauważył, architektura światła, reklamy lat, powiedzmy, 20. to jest coś, co jest echem właśnie rozświetlenia tych kinematografów objazdowych. Tutaj na dwóch slajdach widzą Państwo, na ile popularne były kina objazdowe i kiedy w zasadzie ta ich popularność się kończyła. Na dolnym slajdzie widzą Państwo, to akurat są Niemcy, ponieważ Niemcy są dobrze zbadane pod tym kątem. Widzą Państwo, że mniej więcej od 1905-1906 w zasadzie roku zaczynają gwałtownie, szybko, w dużych miastach, najpierw później w mniejszych, powstawać kina stacjonarne. Ale to nie znaczy, że od tego momentu kończy się popularność kin objazdowych, ponieważ na dobrą sprawę ich liczba w Niemczech maleje dopiero po 1910 roku, czyli wtedy, kiedy te kina stacjonarne istniały już w wielu, wielu małych miejscowościach i po prostu te kina objazdowe nie miały już gdzie pokazywać swoich programów. Jeśli chodzi o kina stacjonarne, to tak jak przed chwilą wspomniałem, mniej więcej od 1905-1906 roku zaczynają powstawać najpierw w dużych miastach, później w mniejszych. Były to takie właśnie małe salki najpierw. Oczywiście, że później w granicach już 1911-1913 roku powstają już wielkie sale kinematograficzne, mogące mieścić nawet ponad 1000 miejsc. ale początkowo były to takie właśnie małe salki, które z tego względu nazywano kinami sklepowymi, ponieważ wcześniej mieściły się tam jakieś sklepy. Jeden z badaczy niemieckich wiąże powstawanie tych kin sklepowych właśnie z kryzysem handlu detalicznego. To był okres, w którym powstawały wielkie domy towarowe, ludzie konkurowali i wielu po prostu detalicznym sklepikarzom nie opłacało się na przykład sprzedawać jabłek, ale zastępowali jabłka powiedzmy krzesełkami, ekranem i kamerą i w ten sposób zarabiali na życie. Tutaj widzą Państwo taki typowy program, akurat specjalnie wziąłem polski program, żeby Państwo mogli po prostu przeczytać co jest nam napisane, ale widzą Państwo, że to jest numerowa struktura pokazu. W tym przypadku akurat było 8 filmów. Widzą Państwo, że te filmy były różnej natury, tak. Czyli natura, film komiczny, fantazja, dramat, komiczny. Widzą też Państwo, że na przykład pierwsza gwiazdka na górze, że to kino było czynne od godziny 4 do 11 wieczorem. Krótko mówiąc, nie było jakichś ustalonych godzin projekcji. Można było w każdej chwili wejść, o ile było oczywiście wolne miejsce, bo jak nie, to trzeba było poczekać, aż się zwolni. Więc w każdej chwili można było wejść i w każdej chwili można było wyjść. Program, ten 8-numerowy, leciał naprzemiennie. Jak ktoś chciał, mógł sobie obejrzeć drugi raz. Widzą Państwo, że jest wskazanie na osobę, która tworzyła muzykę do tych filmów i jest też wskazanie na osobę, która kręciła korbką, ponieważ wtedy filmy były pokazywane przy pomocy korbki. Można było kręcić wolniej, jak film był ciekawy. Można było przyspieszyć, jak był nudny. I teraz tak, czy ta formuła numerowa, czy ona była przypadkowa? Otóż nie. Franz Lisegang to jest taki jeden z właścicieli fabryki kinematografów z tego okresu. Napisał między innymi taki podręcznik właśnie do pokazywania filmów. No i zawarł kilka takich wskazówek, jak na przykład to, że obrazy mogą być tak urocze, jak to tylko możliwe, ale jeśli się je zestawi przypadkowo, to ten potencjał zostanie zmarnowany. Błędem byłoby wyświetlanie tragedii zaraz po komedii, na której widzowie tarzają się ze śmiechu. Najlepszy film nie powinien się pojawić jako pierwszy z numerów. Raczej chodzi o to, żeby zwiększać napięcie, utrzymywać widzów wciśniętych fotel. Krótko mówiąc, obowiązywała tutaj zasada kontrastu, czyli natura, dramat, komedia, intensyfikacji bodźców, zwalniania tempa, falującej dramaturgii. Jednak nie chodziło tylko o to, aby miksować gatunki naprzemiennie, lecz stwarzać różnorodność bodźców i nastrojów. Krótko mówiąc, chodziło o aranżację emocji widza. I oczywiście te projekcje zawierały też elementy performatywne, takie jak muzyka na żywo, takie jak komentatora, który objaśniał te filmy, tłumaczył, co się dzieje na ekranie. W międzyczasie, powiedzmy, gdy zmieniano rolki, wyświetlane były slajdy reklamujące na przykład kupno zakąsek albo na przykład instruujące o konieczności ściągnięcia kapeluszu. No i oczywiście była też interakcja z publicznością, więc każdy pokaz miał w zasadzie taki wyjątkowy charakter, a sam film, to co było na ekranie, był w zasadzie półproduktem. Dzisiaj jest gotowym produktem, kiedy ma muzykę i wszędzie wygląda tak samo, ale wtedy był półproduktem, który stawał się gotowym produktem dopiero w momencie projekcji. Ten okres mniej więcej do pierwszej wojny światowej, powiedzmy, 1910 roku, niektórzy, oczywiście to nie jest tak, że przełom jest przełom i później jakby to wszystko znika, tak? Około 1910-11 roku pojawiły się pierwsze filmy długometrażowe, które zmieniły model pokazywania, model w ogóle uczestnictwa w projekcjach filmowych. To nie jest tak, że to kino atrakcji nagle zniknęło, dlatego też w tytule filmu, zestawu filmów, które Państwo oglądają dzisiaj, mają Państwo daty 1896-1916. I właśnie ten okres Tom Gunning nazwał kinem atrakcji. Ja tutaj nie będę tego tłumaczył, co on pod tym określeniem rozumie. Tutaj mają to Państwo napisane po angielsku, to jest jakby jego definicja. Natomiast badacze zwracają uwagę na to, że tutaj chodzi o nieopowiadanie tego, co widać, co się dzieje, tylko chodzi raczej o pokazywanie. Ma być atrakcyjne to, co się widzi. W konkurencji chociażby do tych innych urządzeń przedkinematograficznych, które można powiedzieć pokazywały te same motywy, chociażby geograficzne, ale tutaj można było je zobaczyć po prostu inaczej. André Godreau sformułował takie określenie, że to jest kinematografio-atrakcja, czyli można mówić kinoatrakcję, można mówić kinematografio-atrakcja. Chodzi o to, że jest to jedna atrakcja spośród wielu, a jednocześnie wskazuje na nowinkowy charakter kinematografu. O tej intermedialności kinematografu już mówiłem. Jeszcze w niemieckiej literaturze na przykład, to mi się akurat najbardziej podoba, te dwie epoki rozdziela się na zasadzie długości filmów, czyli mówi się epoka filmu krótkiego i epoka filmu długiego, krótkich filmów, długiego filmu. Dlaczego to jest takie poręczne? Ponieważ bardzo łatwo pozwala zidentyfikować, dostrzec tę zmianę w czasie. A ma to miejsce właśnie około roku 1910-11. To, co jest charakterystyczne dla tych filmów, to właśnie radość eksperymentowania. W Kintopie znajdą Państwo taki artykuł właśnie Jana Christophera Horaka, który rozważa właśnie te kinoatrakcji w kontekście późniejszego kina awangardowego. Ale to, co właśnie on zauważył, że jest tam olbrzymia radość eksperymentowania. I to Państwo na pewno dzisiaj na tych projekcjach filmowych zobaczą. I tutaj jeszcze widzą Państwo wypowiedź Méliès'a, że scenariusz w zasadzie nie miał znaczenia, ponieważ był on tylko pretekstem do inscenizacji, do trików i tak dalej. O tym człowieku, który komentował filmy, już mówiłem. Tutaj widzą Państwo tylko, prawda, że to nie ja mówiłem tylko tak o sobie, żeby mówić, tylko widzą Państwo, że to są ryciny z różnych gazet, po prawej z niemieckiej, po lewej z amerykańskiej. I tak jak wspominałem, chociażby ten komentator wskazuje już na to, że taki pokaz był pewnym przeżyciem kolektywnym, że zachodziła interakcja z publicznością. I to widać chociażby po tym, że w bardzo wielu filmach Méliès'a, ale nie tylko Méliès'a, też Państwo na pewno zauważyli, chyba o tym nie powiedziałem, ale w tych pierwszych filmach składanowskich z 1895 roku tam była apoteoza na końcu, gdzie oni kłaniali się widowni. W bardzo wielu filmach właśnie występuje takie pokłonienie się widowni. I tak jak Méliès tłumaczy, nie chodzi tutaj o naiwne niezrozumienie różnicy między sceną a ekranem, wręcz przeciwnie. Chodzi tutaj o szacunek dla widowni przyzwyczajonej do konwencji sceny popularnej. A więc znowuż mamy zakorzenienie tego wczesnego kina w rozrywkach XIX wieku.
Un film danois de 1906. Alors vous me direz, ça ne doit pas être rigolo.
Eh bien, détrompez-vous.
Ce film est à se tordre.
Eh oui, surtout pour les hommes.
Ah, ça commence mal, n'est-ce pas, mesdames? C'est vous qui payez l'entrée, c'est les hommes qui vont rigoler. Quel métier, je vous assure. C'était la femme serpent.
Et c'est ce film qui donne une occasion.
soir, à partir de 22h, à 23h et à minuit, trois séances de 20 minutes de sexe, comme il y en avait il y a plus de 100 ans.
20 minutes de bonheur, 20 minutes de stage, 20 minutes de plaisir contre trois petits heureux. Ne cherchez plus, nous sommes la solution à vos problèmes.
Cherchez-vous.
À la une, à la deux, à la trois.
Remarquez qu'il s'agit ici littéralement d'un film en noir et blanc.
Alors je vais me permettre de vous traduire en luxembourgeois pour que vous compreniez mieux.
Voilà, en luxembourgeois ça donne...
Ich würde isum drinker an Puppen.
Tak, po przerwie będą Państwo oglądać właśnie taki godzinny zestaw kina atrakcji zatytułowany właśnie Crazy Kinematograph. Na podstawie tego filmiku chciałem, żeby Państwo zobaczyli, jak wyglądały tego typu projekcje. I też chciałbym tutaj podkreślić, że jest to projekt zrealizowany od 2007 roku bodajże do 2011 w kilku miastach, najpierw w Luksemburgu, później w kilku miastach niemieckich. A chodziło właśnie w tym projekcie o to, żeby na jarmarku tradycyjnym istniejącym od czasów średniowiecza postawić właśnie budę, w której pokazywano by filmy i po prostu zobaczyć, jakie będą reakcje publiczności, zobaczyć, czy te filmy w ogóle im się podobają, czy się nie podobają, bo czym innym jest pokazywanie filmów właśnie w takiej jarmarkowej atmosferze, a czym innym jest pokazywanie filmów dla wykształconej widowni, jak Państwo, którzy chodzą do kina, żeby obejrzeć filmy. I też Państwo zwrócili uwagę właśnie na to, że występowali muzycy, którzy występowali komentatorzy, którzy nawiązywali interakcje z publicznością. I tutaj Państwo widzą, właśnie też w Kintopie mają Państwo tekst właśnie na temat tego projektu Crazy Kinematograph. I jednym z takich właśnie konkluzji autora tekstu jest to, że jeśli szukać w tym projekcie czegoś na tyle istotnego, że byłby to taki moment eureka, to byłby właśnie namacalny dowód esencjalnej teatralności wczesnego kina, ale teatralności polegającej na gestyczno-scenicznych jakościach, wykraczających poza dwuwymiarowość atrakcji ekranowych. Tak jak mówiłem, że film, to co było na ekranie, było w zasadzie półproduktem, natomiast całość spektaklu wykraczała poza to, co można było zobaczyć na ekranie. I proszę Państwa, już kończąc i trochę anonsując przyszły wykład za tydzień, chciałbym tutaj podkreślić, że czasami jest tak, że nauka się zmienia na naszych oczach. I między innymi profesor Martin Leuperdinger, współredaktor Kintopu, o których Państwu mówiłem, realizuje teraz taki projekt, zajmuje się tym zresztą już od kilku dobrych lat, natomiast w tym roku dostał grant z Niemieckiej Fundacji Naukowej. Grant, który bada upowszechnienie filmów z Astą Nielsen w Europie w latach 1911-1914. Natomiast to, co wydaje mi się tutaj istotne, zaznaczyłem gwiazdkami, że wykształcenie się, tłumaczę teraz, wykształcenie się systemu gwiazd na początku XX wieku jest ściśle związane z nazwiskiem Asty Nielsen i że nie w Hollywood, tylko właśnie w Europie stała się ona pierwszą międzynarodową gwiazdą filmową. I to widzą Państwo też drugą gwiazdkę, Asta Nielsen i koniec wczesnego kina. Tak jak mówiłem wcześniej, zestaw filmów, który Państwo dzisiaj oglądają, obejmuje okres 1896-1916, ale w zasadzie od 1910 roku i to 1910-11 i to bardzo szybko zaczyna tworzyć się i później dominować nowy model oglądania filmów polegający na tym, że chodzimy na w zasadzie jeden wybrany film, nie na zestaw, film z jakąś gwiazdą i to, że państwo są przyzwyczajeni do takiego właśnie modelu kina, to jest efekt tego przełomu, który wówczas miał miejsce. No i ja dziękuję za uwagę.